Radio Xon. To twoje ulubione radio. Nie wiedziałeś?
A ja Państwa witam gorąco. Dzisiaj zaczniemy od zagadki muzycznej. Właśnie, kto to wie, co to za utwór? Może na ten temat odpowie nasz miły gość, pan Leszek Bartnicki, jelenogórzanin od 1947 roku, którego pasją jest, no właśnie, czym dla pana jest muzyka?
Dzień dobry radiosłuchacze. Czym dla mnie jest muzyka? No fajne pytanie to. No właściwie to jest to, co nam w duszy gra. I to chyba jedyna odpowiedź taka na gorąco.
Zaczęliśmy od Benny Goodmana, króla swingu. To też pański wzór właściwie taki trochę.
No tak, bo ja jestem z pokolenia, które się wychowało na takich orkiestrach jak Chris Barber, Kenny Ball, Acker Wilk, właśnie Goodman. No
i trochę Glenn Miller.
No, to Glenn Miller to już był dobry swing, to jest tak.
Proszę Państwa, i tak właśnie będziemy rozmawiali dzisiaj o muzyce, głównie Dixielandu, wykonawstwie instrumentu, który się nazywa perkusja, z panem Leszkiem Bartnickim, ale zacznijmy od historii, skąd się wywodzi ród Bartnickich.
Ród Bartnickich to jest tak, mój tato pochodził z Białegostoku, mama z Mazowsza, spod Mławy. Poznali się w tragicznych okolicznościach, mianowicie w 1939 roku i mama i tato trafili do niewoli i całe 6 lat byli w niewoli w Kłajpedzie. Jak już było wyzwolenie tamtych terenów, to dostali się na jakiś statek i mieli gdzieś płynąć na zachód, nie wiem, do Anglii, do Francji. A mama, jak posłyszała hymn polski, to w pierwszym możliwym porcie wysiadła i powiedziała, że wracają do domu. I tak już zostało.
No właśnie, pierwszym miastem zrujnowanym po wojnie, który...
Pierwszym to był Wrocław. I we Wrocławiu wylądowaliśmy, nasi rodzice tam się przeprowadzili w 40, chyba koniec 7 roku i do 49 tam mieszkali i pracowali. No ruiny były tragiczne, to wszyscy chyba wiedzą. A potem tato został służbowo przeniesiony do pracy w Jeleniej Górze, gdzie dostał mieszkanie. I też prowadził przez wiele lat sklep motoryzacyjny przy ulicy Wolności.
Tak, to w pamięci jeleniogórzan zawsze tam sprzedawano motocykle i rowery.
Tak jest.
Panie Leszku, proszę pana, no to niech pan powie, bo pan się urodził w zniszczonym Wrocławiu.
Nie, to mój brat się urodził we Wrocławiu, a ja się urodziłem w takim mieście, którego Niemiec nie jest w stanie wymówić, bo to jest Unierzyż.
O, to rzeczywiście.
No, i to pierwsze jest RZ na końcu, Z z kropką.
Tak. Gdzie to leży?
Jakby... To leży koło Strzegowa, a od Strzegowa to już niedaleko do Mławy.
No to tego Niemiec by w żaden sposób nie
wymówił. Nie ma szans.
Proszę pana, no i pan już kojarzy sobie powoli ten stolicę Karkonoszy, piękną, złotą Jelenią Górę.
Tak jest.
Gdzie pan dorastał wpierw w przedszkolu, tak?
Najpierw w przedszkole. Pierwsze przedszkole to było przy ulicy Armii Czerwonej. To się mówiło przedszkole uboskie, bo tam właściwie nie wiem jakim cudem tam ja trafiłem.
Obok była komenda.
Komenda, tak, byłam tak, i UB, a mama była tam intendentką, to dlatego mnie przyjęli do przedszkola. A potem nam przy ulicy Morcinka było przedszkole. No a potem już szkoła numer dwa ze wspaniałą nauczycielką, panią Jadwigą Kuźmicz.
O, to ikona.
Tak, i o, ona mając 90 parę lat jeszcze sobie obsługiwała komputer i z synami, którzy mieszkali w Kanadzie, prowadziła piękną korespondencję. I tu chcę od razu powiedzieć, że to to był taki dziwny okres, gdzie w klasie, do której poszedłem, było 46 uczniów, tak pół na pół dziewczynki i chłopcy, czyli dzisiaj nie do pomyślenia.
W dwójce jeleniogórskiej przy ówczesnej ulicy Armii Czerwonej, obecnie Armii Krajowej,
tak.
A zaraz po wojnie Edwarda Osóbki Morawskiego.
Tak, ale tu panie redaktorze, panie prezesie, powiem jeszcze taką ciekawostkę, że pani Kuźmicz przed wojną, jak skończyła szkołę pedagogiczną i pierwszą jej pracą była praca w szkole w Księżynie, to już dzisiaj jest takie przedmieście Białegostoku, i tam uczyła mojego tatę.
To za zbieg okoliczności.
Nieprawdopodobne.
No i przypomniała sobie ojca.
Ale oczywiście mam jeszcze piękne zdjęcia, jak tańczą na jakimś balu, na zabawie szkolnej takie.
Proszę pana, to później został pan licealistą w Żeromie.
W Żeromie.
Jak każdy przyzwoity jeleniogórzanie.
Tak. Nawet poszedłem, byłem przejęty, bo specjalnie z tej okazji miałem uszyty garniturek z takimi lampasami i to. No ale to bardzo mile wspominam i tak mi się podobało. Zresztą musiałem się na gronu pedagogicznemu podobać, bo maturę dostałem za tak zwaną wysługę lat, czyli studiowałem tę uczelnię 5 lat.
Po prostu nauczyciele bardzo pana lubili i zostawiali pana wiedzy. To też znamy ze swojego życia. Ale panie Leszku, kiedy to zaczęło panu w duszy grać? I dźwięki perkusji.
W duszy to mi to grało właściwie chyba od najmłodszych lat. Lubiłem chodzić na wszystkie możliwe imprezy z udziałem wojskowych orkiestr albo kolejowych, bo to były chyba dwie jednostki i orkiestra kolejowa, czyli trzy orkiestry były zawsze w Jeleniej Górze. No to tak chodziłem i tak popatrzyłem się, mówię, a te werbelki to inne, tak mi pasowało i zostało mi to do dzisiaj.
No i kiedy się po raz pierwszy pan spotkał z pałeczkami perkusyjnymi?
To już miałem chyba 13 lat i taki był pianista Jasiu Hiller, z którym właściwie całe życie przegrałem. Przegrałem w sensie muzyki, a nie przegranej losu. No on mnie tak właściwie wciągnął i w ten swing, i w Dixieland, razem słuchaliśmy płyt.
Skąd to się wtedy płyty kombinowało?
A płyty, bo myśmy mieli takich kolegów, gdzie rodzina mieszkała w Danii i oni z Danii dostawali płyty. No i to była dla nas radość nieprawdopodobna, bo oni mi nie dość, że mieli te płyty, też mieli adapter i pozwalali nam przychodzić słuchać. I tam wtedy poznałem wszystko, bo mama tych naszych kolegów była wielką fanką jazzu i tam zacząłem słuchać Ella Fitzgerald. Tam zacząłem słuchać wszystkie te sławy, które w tamtym czasie, słynne Hot Five i Hot Seven Armstronga. No i to by osobna audycja musiała powstać na temat, jak to się wtedy odbywało.
Ale powstał wówczas też, powstawały wówczas tezy jeleniogórskie, zaczęły powstawać nowiny jeleniogórskie, powstał klub Kwadrat z niezapomnianym panem kierownikiem Pistlem, Romualdem zresztą, był pan Lesiewski, dziennikarz nowin jeleniogórskich, które stworzyły scenę młodych, tak to się
no, oni, to był chyba pomysł samego Pistla, ale no, to było takie towarzystwo, gdzie oni wiedzieli, o co chodzi w tej kulturze. To oni byli nawet, że tak powiem, obok tej głównej linii partyjnej i robili swoje, realizowali swoje pomysły, powołali takie coś jak Estrada Młodych. I Lesiewski wtedy wymyślił, że i cały sezon nas wozili w góry, od schroniska do schroniska. I raz w miesiącu w jakimś schronisku graliśmy, no, najpierw jako program estradowy, a później graliśmy do tańca. No to takie też ciekawostki. W każdym bądź razie na to były fundusze. Myśmy to robili nie dla pieniędzy, tylko no to dla nas była też swojego rodzaju rozrywka.
Skończył pan liceum. No i trzeba było pójść do pracy, czy wybrał się pan na studia?
Na studia chciałem, ale się nie dostałem i po skończonych, po maturze, gdzieś, ja wiem, pod koniec października prezes Związku Zawodowego Muzyków w Jeleniej Górze, pan Wiesiu Nowak, kochany człowiek, zapytał się, co ja robię. No to ja mówię, że nic, czekam na lepsze czasy i szukam pracy. On mówi, to dobrze, masz tu skierowanie, pojedziesz grać do Sasanki. To się pode mną nogi ugięły, bo po pierwsze nie miałem instrumentu, a po drugie to były takie wyżyny dla mnie, że wtedy się dostać do Sasanki, to ja nawet nie myślałem nigdy o tym.
Ja to z młodych lat pamiętam, ten lokal klubowy WP na Białej Dolinie w Szklarskiej Poradzie.
Tak jest.
To był właśnie wstęp taki do wszystkich marszów przez knajpy Szklarskiej Poręby.
Tak.
Najpierw zaczynało się w Sasance, później szło się do Karkonoszy, czyli dawnego Orbisu, a kończyło się w Polonii.
A jeszcze był Kaprys po drodze.
Po drodze,
no. Tak, to były dobre czasy. W każdym bądź razie, mówię, tego się nie spodziewałem, chociażby z tego względu, że tam były nieprawdopodobnie wysokie pobory dla muzyków. Myśmy zarabiali dużo więcej niż dyrektor EWP, który co miesiąc, jak była wypłata, to przychodził do Sasanki i mówi, muszę posłuchać tych moich muzyków, którzy zarabiają więcej ode mnie.
To prawda, no, tak,
to,
tak.
Tak było. No, co
no i niech pan powie o tamtej publice coś.
No, z publiką to było tak. W Sasance, z tego co pamiętam, to było chyba dokładnie 164 miejsca. A w ogóle cudowna atmosfera tam była wśród pracowników. I 164 miejsca. Z reguły na tak zwanych wieczorkach zapoznawczych albo pożegnalnych, bo to były jedyne okazje, żeby Wczasowicz, który przyjechał do Szklarskiej Poręby, dostał się, bo tak to było, bilety były nie do zdobycia. Ale mniej więcej średnio było 70% kobiet, a 30%...
Oj, to chłopcy mieli branie.
Mieli branie, tak jest, tak jest.
No dobrze, a to prawda, że elementem wynagrodzenia dobrze grających muzyków był talerzek z kieliszkami wódki, czy też często grało się do kapelusza?
No i tutaj muszę wszystkich zaskoczyć, bo my nie piliśmy alkoholu w pracy. My piliśmy później, wieczorem, jak szliśmy do Karkonoszy, bo my graliśmy do 11, a w Karkonoszach od 9 do 3, nie? Czyli mieliśmy swój czas rozrywkowy do godziny 3, 4, nieraz 5. No, ale w pracy nie piliśmy, bo kierowniczka tego lokalu nie uznawała, żeby ktoś...
Pamięta pan, jak się nazywa?
Dosia Wochnikowa, pani Wochnik.
Pani Wochnik, tak.
I ona tam pilnowała, ta była tak, żelazną ręką.
No, w każdym razie Sasanka była takim jednym z jasnych punktów części tak rozrywkowej,
tak jest,
miejscowości wypoczynkowej w cieniu Szrenicy. No to proszę pana, tam też pan nabył pierwszą swoją perkusję, pierwszy instrument.
No tak, bo jak już się okazało, że następne podejście na studia się też nie udało, no to już mi powiedzieli, słuchaj, to teraz musisz kupić bębny. A bębny w Polsce się kupowało tylko w Łodzi u Szpaderskiego. Trzeba było jechać najpierw zamówić, zapłacić zadatek, potem czekać miesiąc czy dwa na wyprodukowanie, jechać odebrać. No w każdym bądź razie już miałem profesjonalną perkusję za własny pieniądz.
I drogo było trzeba zapłacić za taką perkusję?
No, ja wtedy zapłaciłem bez blach, tylko same bębny, zapłaciłem 10,5 tysiąca. To było kupę.
To ile to było pensji muzycznych pańskich?
No to ja miałem, no, 2,5 pensji trzeba było.
O, to i tak dobrzeście zarabiali.
No, ale bębny były drogie. No do tego blachy jeszcze trzeba drugie tyle dorzucić, nie?
No i potem, proszę pana, dalej rozwijał swoje umiejętności muzyczne.
No tym bardziej, że myśmy grali codziennie, 5 dni, 6 dni w tygodniu, nie? Czyli no, codziennie zawsze.
Z wyjątkiem piątków, zdaje się.
Tak, myśmy mieli piątki wolne, a inni mieli poniedziałki, a takie. No w każdym bądź razie to było granie fajne, bo grało się wszystko. Takie były czasy, że się dużo swingu grało i wszyscy tańczyli.
Tak, tak. No i wszyscy tańczyli. I no, zbliżały się lata 70., kiedy no właściwie...
No wtedy właśnie ja no, zawarłem związek małżeński.
Z koleżanką ze szkoły.
Z koleżanką ze szkoły, tak jest. I urodziło nam się dziecko i wtedy definitywnie skończyłem z muzyką. To znaczy jeszcze grałem w teatrze chyba 2 lata, ale to już były takie ostatnie podrygi. Tutaj był w Jeleniej Górze no, wybitny gitarzysta, nieżyjący już, Zbyszek Kochut, który z jednym z muzyków ze Strady Bydgoskich zaproponowali mi wyjazd do Szwecji. No niestety nic z tego nie wyszło, bo jak żona była w ciąży, powiedziałem, że ja zostaję w domu.
No ale pracował pan w teatrze także, w różnych zawodach zresztą.
O, to
od statysty, tak, muzyka.
Było... Wszystko naraz, bo to były czasy, gdzie teatr nie miał oficjalnie pieniędzy na etat muzyka, to musieli mi dać jakąś tam 1/4 etatu administracyjno-gospodarczego, później referent od zaopatrzenia. Tutaj mogę powiedzieć taką ciekawostkę, że księgowy kazał kiedyś kupić buty dla brygady technicznej, ale musiał być rachunek. I to były takie głupie zasady, że rachunek, sklepy nie wydawały rachunków dla firm. Ja trafiłem do jednego sklepu i mówię, czy ona może rachunek wystawić. Ona mówi, ale tylko imienny. No to wymyśliłem coś takiego, że zamówiłem te 20-30 par obuwia i powiedziałem, pani pisze, Tadeusz Dolnośląski, ale wystarczy T. Dolnośląski, Wojska Polskiego, 38 i wszystko przeszło. Księgowy się pyta.
I przeszło?
Tak, księgowy, dlaczego jest T. Dolnośląski, Teatr Dolnośląski? Ja mówię, no to ta pani tak napisała.
No, no i przeszło.
I przeszło. Było. No i z teatru później zacząłem pracę. Zdawałem na studia zaocznie, dostałem się do Wyższej Szkoły Ekonomicznej, obecnie Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu i przeniosłem się do pracy w energetyce jeleniogórskiej.
Już jako magister ekonomii.
Nie, to jeszcze wtedy nie, bo jeszcze studiowałem.
Aha.
Jeszcze kończyłem, ostatni rok to kończyłem już pracując w zakładzie energetycznym.
No i co ze sobą zrobił w Jeleniej Górze magister Leszek Bartnicki?
Zaczął karierę urzędniczą. Zostałem najpierw szefem tak zwanych służb pracowniczych w przedsiębiorstwie budownictwa komunalnego. To do tego przedsiębiorstwa, że tak powiem, ściągnął mnie ówczesny dyrektor Marek Stojowski. Oczywiście w energetyce nie chcieli nawet się zgodzić, że oni mają dla mnie jakieś tam propozycje, ale to wszystko przebił dyrektor Stojowski, mówi, przyjdziesz do mnie do pracy, dostaniesz za 2 lata mieszkanie. Pomylił się tylko o rok, bo po 3 latach dostałem mieszkanie. To chyba był największy argument, żeby tam się przenieść do pracy. A potem był stan wojenny. Aha, przed stanem wojennym jeszcze załoga tej firmy tu w Jeleniej Górze, bo to było takie, później się zrobiło wojewódzkie przedsiębiorstwo budownictwa komunalnego, było 6 zakładów w terenie, czyli tam Zgorzelec, Gryfów, Kamienna Góra. I no były kłopoty z obsadą dyrektorską i załoga z Jeleniej Góry powiedziała, że tylko ja mogę być dyrektorem, na innego się nie. No i a mi się nie za bardzo opłaciło, bo tak, pensji nie mogłem dostać większej niż miałem już, bo były tak zwane stawki, nie, zaszeregowania. Ale się zgodziłem, poszedłem. I jak już ogłoszono stan wojenny, ja wtedy byłem w byłej Jugosławii, niedaleko Belgradu. I tam się już dowiedziałem, o 12 w nocy nas obudził gospodarz, u którego nocowałem z kolegą, i mówi: u was jest wojna. I wtedy musiałem szybko, wracaliśmy przez Wiedeń. Kolega został i do dzisiaj mieszka w Austrii, a ja wróciłem.
A jakby na granicy było, pamięta pan?
Aha, na granicy to było tak. Ja dojechałem, to osobną audycję by trzeba zrobić, ale w największym skrócie, jak wracałem, wyjeżdżałem z Austrii, Austriacy mówią, gdzie ja jadę. Ja mówię, że jadę do Polski. Niech pan wraca. Niech pan wraca. Ja mówię, ale ja... Dobrze. Przyjeżdżam na czeską stronę. Czesi mówią, gdzie ty jedziesz? Wracaj. A ja mówię, ale już granicę przekroczyłem. Oni cię puszczą. Wracaj. Dojechałem do Jakuszyc. I też mi mówią Czesi, co ja robię? Wracaj. Ja mówię, nie, ja jadę do domu. I na granicy w Jakuszycach, tam było już wojsko w nocy, bo ja wracałem 17. Ja wracałem już po 16, było strzelanina w kopalni Wujek. Dobrze pamiętam? Chyba tak. I tam już było wojsko i do szóstej rano nie mogłem opuścić. Trzeba było odczekać. No puścili mnie o 6 rano i zjechaliśmy, taki jeszcze był kierowca z żoną z Bolesławca, pamiętam, zjechaliśmy do Karkonoszy, taki parking w Karkonoszy w Szklarskiej Porębie, i tam nas o godzinie od mniej więcej 6:15 do 2 w południe trzymali, nie pozwolili nam wsiąść do samochodu, staliśmy. Było zimno, minus około 20, nie wiem, 3-4 stopnie, i nie pozwolili nam ani niczego zjeść, ani wypić. Staliśmy we dwóch z tym panem i dopiero potem nas puścili. I tak było. Ja wróciłem w stanie wojennym do domu. Ale już wiedziałem, że na pewno nie jestem dyrektorem przedsiębiorstwa. I to się spełniło. No, zostałem. Ja po ogłoszeniu stanu wojennego tutaj wyszła taka gazeta wojskowa, Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego. Był pierwszy numer gazety tej wojennej. Tak to nazywam. Niestety nie mam tej gazety, gdzieś mi zginęła. I tam na pierwszej stronie było, że pan Leszek Bartnicki utracił zdolność kierowania zespołami ludzkimi. Fajnie brzmi teraz, nie?
No właśnie.
I po prostu artykuł 52. Oczywiście sprawa poszła do sądu i w sądzie wygrałem. I nie chciałem wracać już do tej firmy, tylko dostałem odszkodowanie i musieli mi zmienić świadectwo pracy na pozytywne. I potem już była spółdzielnia, która mnie przygarnęła do pracy, bo jedynie spółdzielczość nie została objęta chyba przez przeoczenie, nie objęta rygorami stanu wojennego. Że tam nikt nie miał wpływu na to, kto i co. I oni mi powiedzieli, słuchaj, to będziesz tutaj prezesem, a najwyżej jak cię nie zatwierdzą, to będziesz miał przynajmniej inne świadectwo pracy, nie? Bo ja jeszcze wtedy sprawa w sądzie była. I wiem, że po 3 miesiącach, równo 1 kwietnia, wezwał mnie do siebie towarzysz Salecki i powiedział, to rządź tam sobie w tej spółdzielni.
No i... Był rok 82, tak?
Tak.
Proszę pana, no to wyjdźmy już od tych mrocznych czasów, wracając do muzyki, która uczy, bawi i wychowuje. Kiedy pan wrócił do gry, bo miał pan ile, kilkanaście lat
36 lat miałem przerwy i później pan Janisław Hiller, kochany Jasiu, pianista z Odeku na Zabobrzu, mówi, przyjdź, będziemy sobie tutaj grać, jest taki zespół, otwarta grupa swingująca, jest studio piosenki i ja mówię, człowieku, ja nie mam perkusji, nie mam tego, nie mam. Mówi, ale jest perkusja w klubie. Jest to wszystko. No i tak raz w tygodniu zacząłem przychodzić, mówię, no będziesz miał przynajmniej zajęcie. No i jakoś tak mnie wciągnął. No i niestety Jasiu zmarł.
Jasiu zmarł, a chcę państwu powiedzieć, że na jego pogrzebie padał deszcz, ale grali właśnie jeleniogórski Dixieland w okrojonym składzie. Mam gdzieś nagranie takie, a jak Leszek gra tam na werblu, tubas na tubie.
Tak.
I na klarnecie już nie pamiętam.
Krzysiu Przyborowski też niestety nie żyje.
Już nie żyje, tak, ale
wszyscy
to było,
go wspominają.
To było bardzo, bardzo, proszę państwa, wzruszające, jak przy zdjęciach tego deszczu o parasole grał, prawie że rytm wybijał tej muzyki. Co dzisiaj? Jak dzisiaj patrzy pan, panie Lesiu, na Jelenią Górę? Na to miasto, które zna pan przecież od 70 ponad lat.
75 lat, no tak. No Jelenia Góra zawsze była uroczym miastem. Przede wszystkim nie była zniszczona przez wojnę, bo ten front jakoś tak bokiem przeszedł. No ja jestem lokalnym patriotą, także nie mogę nic złego na Jelenią Górę powiedzieć. Byłoby parę jakichś takich drobnych mankamentów, ale to szkoda czasu
no
na w tej audycji.
Powie, bo to pańskie opinie seniorów się powinny liczyć.
No tak, ale no, mnie najbardziej przeraża, że jest coraz więcej tak zwanych, no nie tyle pustostanów, ile lokali do wynajęcia, do sprzedaży, szczególnie w starej zabudowie, w centrum. Niestety to widać, że ktoś tam próbuje, jakiś jeden sklep otwiera, za chwilę pada, następny. Dużo tego jest. Może to się odmieni z czasem, bo tutaj jednak te tereny są tak piękne, ta cała kotlina nasza jeleniogórska, tak jak kotlina kłodzka, jest coś pięknego. I my powinniśmy żyć z turystów. Dobrze, że ten przemysł, który był, już nie działa, bo to była, no to była zakała jednak dla środowiska. A tak to podoba mi się w tej Jeleniej Górze.
No i pewno tu swoje prochy złożymy.
Tak jest.
Ponieważ pan Leszek jest prawie moim rówieśnikiem, dlatego mówię, razem złożymy.
Razem. Tak. Ja się nigdzie nie wybieram z Jeleniej Góry.
Ja też nie. Panie Leszku, ale jest pan dalej aktywny, dalej pan gra. Niedawno słuchaliśmy pana w trakcie występu inaugurującego 7 Dni Muzyki Papieskiej, na której, proszę uważać, zespół karkonoski Dixieland grał północnoamerykańską muzykę chrześcijańską w jazzie tradycyjnym. No, trzeba było widzieć uczestników tego spotkania w Kościele Bożego Ciała Sztarskiej Porębie, którzy kołysali się prawie do rytmów wspaniale granych utworów, przy których Amerykanie się modlą, a my najczęściejśmy tańcowali.
Tak. No, ale to nie będę tutaj ni palcem wskazywał, kto jest pomysłodawcą, żeby Dixieland był w kościele. I co, tak, to, że mnie się to podobał, sam pomysł już mi się podobał bardzo, a no, reakcja widzów, którzy nas słuchali siedząc w ławach kościelnych, no to jest coś wspaniałego. Widzieć takie twarze radosne, no to dla nas jest... To jest dla nas nagroda.
No właśnie, i brawa na stojąco, które wypełniły te świątynie poza liturgiczną jej treścią, były najlepszym dowodem na to, że religia katolicka nie musi być smutna, jest to religia nadziei, a zatem tego, co niesie, również skoczna, ale często mająca swoje korzenie w afroamerykańskiej historii ludności czarnej Afryki, prawda? Smętny swing, no, czy blues, który powoduje element także pewnej filozoficznej zadumy. Jednak bawiliśmy się przy tym wspaniale, co oznacza, że kto się śpiewa, gra, to ten podwójnie się modli. Panie Leszku, zbliża się koniec naszej audycji. Zwyczajem jest to, iż każdy z naszych miłych gości wybiera sobie jeden utwór muzyczny, który będziemy mu dedykowali. Proszę bardzo, niech pan wybiera.
No to koledzy żartują, że moim takim ulubionym utworem jest słynny Sweet Georgia Brown.
Proszę państwa, Leszek Bartnicki, muzyk z miłości do perkusji, do swingu, do bluesa i do jazzu tradycyjnego, mieszkaniec Jeleniej Góry, ale również magister ekonomii z dobrymi efektami w postaci zarządzania firmy, która zakończyła swój byt pod jego kierownictwem 13 grudnia pamiętnego 1981 roku, który miał potężne kłopoty z powrotem do kraju, ale jednak wrócił i jest z nami i dalej jest aktywny. Panie Leszku, dziękuję za rozmowę.
Dziękuję pięknie. Thank you.
Radio Xon. To twoje ulubione radio. Nie wiedziałeś?